No, witam Państwa i to jest zakończenie tego roku Giedroycia. Muszę powiedzieć szczerze, że na to zakończenie trochę czekałem i w końcu będzie, można powiedzieć, ufam, że się to skończyło. Z tego, co słyszę i co widziałem i przy czym byłem, to jest raczej impreza bardzo udana. Trochę mi się nie podoba wynoszenie mojego brata z Wolki, rzeczywiście uda, ale to już jemu to by się na pewno nie podobało. Ale w pewnym razie witam Państwa serdecznie i bon continuation.
A zatem proszę Państwa, spotykamy się w roku Jerzego Giedroycia i jak powiedział przed momentem pan Henryk Giedroyć, ten rok dobiega końca i jest to sukces. Był to sukces, choć były pewne zastrzeżenia. Zatem rozpocznijmy od bilansu tego roku. Jak on Państwa zdaniem wypadł? Co było najważniejsze, co było najistotniejsze? On toczył się niejako dwutorowo, bo z jednej strony byli Państwo obecni na wschodzie z rozmaitymi projektami, z drugiej strony a także w samej Unii, czyli na Zachodzie. Który z tych elementów był najważniejszy, jak to wszystko wypadło? Krzysztof Rutkowski.
Ja myślę, że rok Giedroycia był nieco paradoksalny. Znaczy, można wymieniać bardzo udane imprezy i bardzo udane wystawy, konferencje. Jedna z ostatnich konferencji, która odbyła się w Kijowie nie tak dawno. Wspaniałe obchody, ale jednocześnie wydaje mi się, że paradoks roku giedroyciowego, roku Giedroycia polega na tym, że na przykład jeśli widzę w kuluarach Sejmu w Warszawie plansze pokazujące historię właśnie Maison Lafitte oraz fotografię Jerzego Giedroycia i jednocześnie w tym samym gmachu odbywają się najrozmaitsze rzeczy, które myślę, że Jerzego Giedroycia i całe środowisko paryskiej kultury mocno by bulwersowały, to wydaje mi się, że to dobrze, że w gmachu Sejmu w Warszawie znajduje się kolejna wystawa poświęcona Jerzemu Giedroyciowi, ale z drugiej strony zastanawiam się nad tym, co Jerzy Giedroyć i jego najbliżsi współpracownicy, co Maison Lafitte myślałoby o tym, co dzieje się w samym Sejmie. Być może jest tak, że w owym roku Jerzego Giedroycia, który tak hucznie i z sukcesem i bardzo pięknie był obchodzony, jednocześnie rzeczywistość, realność wydarzeń politycznych w Polsce, które właśnie w owym roku się odbywały, mają charakter paradoksalny, bo wydaje mi się, że bardzo wiele rzeczy, które dzieje się obecnie w Polsce, jest w pewnym stopniu nie tyle sprzeczne, ile na pewno w jakiś sposób jest groteskowym wypaczeniem tego, co Giedroyć myślał sobie o przyszłości naszego kraju. I być może dobrze się stało, że tak to jest. Że powtarzam, dla mnie symboliczne jest bardzo, a nawet alegoryczne widzenie dziennikarzy polskiej telewizji, wielu innych telewizji, którzy robią wywiady z tak zwanymi polskimi politykami, a w tle są plansze przedstawiające Maison Lafitte i fotografie Jerzego Giedroycia, jego najbliższych współpracowników. Jednocześnie to, co słychać z mikrofonu, to, co widać na ekranie, stoi w jasnej sprzeczności, czy też niekonsekwencji z przesłaniem Jerzego Giedroycia, czy z przesłaniami kultury, które przecież były niesłychanie ważne. I w gruncie rzeczy przez kilkanaście lat wolnej Polski od roku 89 przewodnie w myśleniu o funkcjonowaniu naszego kraju i funkcjonowaniu Polski w Unii Europejskiej i w świecie. Natomiast ta alegoria, sprzeczność, którą obserwuję na ekranach polskich telewizorów, być może jest czymś, co daje do myślenia.
Daje nam to do myślenia. Wojciech Sikora.
Ja wróciłem 2 tygodnie temu z jednej z większych konferencji, która była w trakcie roku organizowana, z konferencji w Lublinie i ten wątek między innymi został też podniesiony. To znaczy kilka osób właśnie niezwykle aktualizowało myśl Jerzego Giedroycia, odnosząc go do takiej rzeczywistości absolutnie dzisiejszego dnia. Padały tam w ogóle wprost takie sformułowania bardzo mocne, że redaktor prawdopodobnie jak widzi to, co się dzieje oczyma duszy, to się przewraca w grobie, co się dzieje w dzisiejszej polityce. Otóż ja bym był szalenie ostrożny co do tego typu sformułowań i ocen. Według mnie jest to trochę nawet niedopuszczalna operacja robiona na redaktorze. Ja przypomnę, że redaktor nie chciał przyjechać do Polski między innymi dlatego, że obawiał się polityzacji tego typu przyjazdu. Otóż wydaje mi się, że nie przyjechał do tej Polski, jest rok Giedroycia, ale polityzuje się go w dużym stopniu w dalszym ciągu. Nie uniknął w każdym razie tego, czego się obawiał. Zacząłem od tej konferencji lubelskiej. Otóż tam w Lublinie pojawił się drugi wątek też taki, że można aktualizować przesłanie i myśl redaktora, patrząc na to inaczej. Polska jednak w ostatnich kilkunastu latach znacznie wykorzystała tą swoją szansę. Otóż Polska znajduje się teraz w Unii Europejskiej, otóż Polska należy do NATO, otóż Polska otoczona jest na wschodzie mniej lub bardziej niepodległymi, niezależnymi państwami. W polityce wewnętrznej, no cokolwiek by nie mówić o rozmaitego rodzaju wpadkach dnia codziennego, to jednak żyjemy w państwie demokratycznym. Można powiedzieć, że inaczej, że wcale nie przewraca się redaktor w grobie, tylko że te szanse jednak zostały wykorzystane. Ja chcę przedstawić tu inny sposób patrzenia na tą sprawę. Może pan Marek Żebrowski.
No właśnie, bo rodzi się od razu takie pytanie. Powiedział pan przed chwilą, że można aktualizować tą koncepcję, ale czy trzeba ją aktualizować? Czy ta koncepcja, no choćby słynne ULB, Ukraina, Litwa, Białoruś, wolne trzy państwa, no nie do końca jeszcze ziszczoną, trzeba aktualizować? Czy ona jest po prostu dalej świeża do wzięcia przez współczesnych polityków, kontynuatorów? Marek Żebrowski.
Aktualizować to może złe słowo. Ja bym może mówił o patrzeniu na rzeczywistość współczesną przez pryzmat myśli politycznej Jerzego Giedroycia. I tutaj z Wojtkiem Sikorą się muszę zgodzić, że oczywiście łatwo mówić krytycznie o rzeczywistości, powołując się na redaktora, ponieważ zawsze był krytyczny. Ale też redaktor miał taką cechę, że umiał mówić pozytywnie o ludziach, z którymi się nie zgadzał, jeżeli mieli rzeczywiste osiągnięcia. I myślę sobie, że jeżeli w roku Jerzego Giedroycia akurat po 15 latach domagania się przez Litwę umowy energetycznej z Polską, Polska tę umowę wreszcie podpisuje, wprowadzamy Litwę do Europejskiego Układu Energetycznego, co jest niewiarygodnie ważne dla niezależności energetycznej obu naszych państw, to jest to właśnie w duchu Jerzego Giedroycia. Jeżeli robi to ekipa, którą z pewnością by krytykował, to trzeba je to zaliczyć na plus. To jeżeli odnośnie tego, co mówiliśmy o aktualnościach, na które niekoniecznie trzeba pesymistycznie patrzeć. A jeżeli idzie o kraje ULB, to one są rzeczywiście na zupełnie innych etapach dziejowych, wszystkie trzy. Z Litwą mamy, tak jak powiedziałem, coraz bliższe kontakty. Litwa jest, tak jak my, członkiem Unii Europejskiej. Ukraina, to jest znowu myślę w duchu Giedroycia, że nie należy Ukrainy na siłę wyrywać w żadną stronę. W duchu Giedroycia było to, że Polacy byli na Majdanie Niezależności w Kijowie i że Polska poparła Ukrainę w tym, żeby Ukraińcy mieli prawo się wypowiedzieć. To był Giedroyć. Nie jak się wypowiedzieć, tylko żeby mieli prawo do własnego głosu. Z Białorusią jest problem, no ale znowu Białoruś... Ja byłem niespełna miesiąc temu w Brześciu, gdzie na uniwersytecie w Brześciu mieliśmy spotkanie ze studentami i tam była pełna sala, to byli może najlepsi słuchacze w całym roku Jerzego Giedroycia. Pełna sala ludzi, którzy chcieli słuchać i rozmawiać o tym, jak robić politykę. To ich interesowało. Więc przed Białorusią jest przyszłość, natomiast jak z Białorusią i jak z białoruską opozycją na przykład współpracować, to jest kwestia otwarta. Ja bym chciał przypomnieć, że redaktor dość krytycznie w jednej z ostatnich notatek redaktora właśnie wypowiadał się na temat zachodnioeuropejskich peregrynacji przywódców opozycji białoruskiej. Uważał, że zbyt łatwo im się żyje na Zachodzie, zbyt łatwo salony europejskie zbyt stają się dla nich atrakcyjne, ponieważ oni powinni swoją działalność prowadzić na Białorusi. Pytanie, jak z nimi dzisiaj współpracować?
A w takim razie, jak państwo, panowie sądzą, gdzie ten rok Jerzego Giedroycia rozumiany jako prezentacja, przypomnienie jego myśli, jego idei, jego dorobku był tak naprawdę najbardziej potrzebny? Czy właśnie w takich państwach jak Białoruś, Ukraina, także Litwa, czy też może bardziej w Polsce, a może tutaj, we Francji, czy w ogóle w tej starej Unii Europejskiej?
Najistotniejszą częścią tego roku był Wschód, bezwzględnie. Wszystkie spotkania na Ukrainie, Białorusi, w Rosji miały absolutnie kapitalne znaczenie, bo też ten wątek zajmował absolutnie kapitalne znaczenie całej koncepcji redaktora i w tym, co robił przez kilkadziesiąt lat w kulturze. Zachodem redaktor oczywiście zajmował się. No, co tu dużo mówić, kultura wychodziła przez kilkadziesiąt lat i w różnych okresach Był to bezwzględnie na absolutnie światowym poziomie intelektualny Tolstoy Journal, już abstrahując czysto politycznych wątków tego pisma. Ale no, znakomita eseistyka w latach 50., 70., ale to nie o tym. W Polsce myślę, że kultura była pisem elitarnym oczywiście. No, dzięki tym dziesiątkom spotkań, wystaw, które przypominam też były robione w bardzo małych miasteczkach. Nie sposób w ogóle jeszcze teraz tego podliczyć, mimo iż kończy się grudzień, ale nie możemy tak naprawdę jeszcze podsumować tego roku. Po prostu nie mamy jeszcze pełnych zestawów tych rozmaitych przedsięwzięć wokół kultury dziejących się. To będzie zrobione w pierwszych miesiącach przyszłego roku, ale było tego naprawdę dużo. Więc bez wątpienia ten krąg osób, który miał możliwość zetknąć się z kulturą, powiększył się znacznie jakoś i to na pewno zostanie. Ale wracam do tego wschodu. To jest oczywista sprawa, ponieważ tam się dzieje najmniej ciekawie ciągle politycznie, dlatego to ma największe znaczenie.
Krzysztof Rutkowski.
Oczywiście, poza tym bardzo symboliczna sprawa, że konferencja w Kijowie pod patronatem prezydenta Ukrainy, pod patronatem prezydenta Rzeczpospolitej, odbywała się również pod patronatem ambasadora Francji na Ukrainie, który, jak zresztą opowiadał mi Daniel Beauvoir, który uczestniczył w tej konferencji w Kijowie, on nie spodziewał się, że on dożyje takich czasów, że po niego na lotnisko w Kijowie wyjedzie oficjalny samochód ambasady francuskiej na Ukrainie. Jeżeli zdamy sobie sprawę z tych elementarnych przesłanek, prawda, które przecież nie do pomyślenia, czy ktoś sobie wyobrażał, że coś takiego może nastąpić. I teraz wielka międzynarodowa konferencja, bo to była wielka konferencja, zorganizowana w Kijowie z udziałem głów państw niezależnych, niezawisłych, wolnych i pod patronatem jednak w pewnym sensie Republiki Francuskiej.
Tak.
Trochę z boku, ale jednak. Czy myśleliśmy o tym, że będzie ambasada Francji i Republiki Francuskiej na niepodległej Ukrainie w Kijowie? Też nie. A to się nagle stało, że ten patronat Francji, może mały, może trochę z boku, ale jednak też ważny.
Czy to znaczy, że sami Francuzi doceniają myśl Jerzego Giedroycia, znają ją i jakoś starają się z niej czerpać?
Wydaje mi się, że akurat ani panu redaktorowi Jerzemu Giedroyciowi, ani jego współpracownikom specjalnie na francuskim kierunku nigdy nie zależało. Oczywiście, że we Francji też odbywały się najrozmaitsze spotkania, imprezy. Wojtek Sikora zorganizował w Senacie znakomitą wystawę. Odbywała się konferencja również w Senacie w wielu innych miejscach w Paryżu. Ale myślę, że tutaj przyswajalność przez stronę francuską myśli Jerzego Giedroycia jest ograniczona ze względów takich, że w ogóle przyswajalność polskiej myśli, nie tylko politycznej, ale kulturalnej przez Francuzów, jest też ograniczona i zawsze była.
Ale tylko polskiej?
Nie tylko polskiej, ale powiedzmy tego typu, jakby to nazwać, no chciałem powiedzieć nacji, ale nie, tego słowa może nie warto używać. Nie taki był kierunek działania kultury i nie warto mieć za złe Francuzom, że nie wystawili Jerzemu Giedroyciowi obok pomnika Churchilla czy generała de Gaulle'a koło Grand Palais pomnika. Może to kiedyś nastąpi, ale nie sądzę, żeby to nastąpiło szybko.
Marek Żebrowski, pan często bywa na wschodzie właśnie w sprawach związanych z wielkim redaktorem. Jednak ten wschód najważniejszy?
Wschód zdecydowanie najważniejszy, ale też najważniejszy w różnych aspektach, bo konferencja w Kijowie rzeczywiście niezwykle istotna. Dla mnie osobiście istotna ze względu na grono zaproszonych gości. To, że w Kijowie spotykają się uczeni, ale też ludzie świata publicznego Ukrainy, diaspory ukraińskiej, Polski, Litwy, Rosji. I to jest też zabawne, że w Kijowie, to była bardzo duża sala, było tłumaczenie przygotowane na bieżąco i nikt nie zakładał słuchawek. Poza rzeczywiście przedstawicielami ambasady francuskiej. Ponieważ Ukraińcy mówili po ukraińsku, Polacy mówili po polsku, Litwini mówili chyba po polsku w większości i wszyscy się rozumieli.
No bądź co bądź, kiedyś mieszkaliśmy w jednym państwie, które nazywało się Pierwszą Rzeczpospolitą.
I to jest również ciekawe, że nam o tym przypominali gospodarze tak na Litwie, jak i na Ukrainie, jak i na Białorusi. To oni w tej chwili częściej niż my odwołują się do dziedzictwa tej Rzeczpospolitej nie obojga, tylko bardzo wielu narodów.
To samo było w Lublinie, a propos tych mikrofonów i tłumaczeń w Lublinie przed 2 tygodniami. Tam, podobnie jak w Kijowie, zjechała bardzo duża liczba osób z państw ościennych. Było dużo Ukraińców, byli Białorusini, byli Rosjanie, Czesi, Węgrzy i było tłumaczenie symultaniczne. Otóż tak mniej więcej na co drugim seminarium specjalne brawa były dawane przez publiczność dla tłumaczy, którzy dzielnie tłumaczyli na angielski poszczególne wystąpienia, podczas gdy nikt nie używał słuchawek, bo wszyscy Ukraińcy, Białorusini mówili po polsku. To był taki ładny moment.
Ja sobie pozwolę ten wątek symboli podczas ostatnich naszych wschodnich peregrynacji pociągnąć. Tak jak w Kijowie nikt nie używał tłumaczeń, tak w Wilnie było wspólne zgromadzenie przedstawicieli Sejmu Republiki Litewskiej i Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie posłowie zdecydowali się uhonorować pamięć Jerzego Giedroycia specjalnym wieczorem. I byli tam wicemarszałkowie obu sejmów, przy czym to wicemarszałek Sejmu Litewskiego przywoływał w co trzecim akapicie swojego wystąpienia nie tylko Jerzego Giedroycia, ale marszałka Piłsudskiego. To jest kolejny symbol. I trzeci może, że kiedy byliśmy w Brześciu na samym początku tego wyjazdu, to spotkanie na uniwersytecie organizował rektor tamtejszy, który wspominał, że swój doktorat pisał na podstawie materiałów, które dostawał skąd? Z Maison Lafitte, od Jerzego Giedroycia, ponieważ korespondował z nim na początku lat 90.
Ale czy z tego, co panowie tutaj mówią, wynika, że ta pierwsza Rzeczpospolita, obojga, nawet trojga narodów, no, jest takim swoistym polskim wkładem w zjednoczoną Europę? To była taka nasza, no, jedna z pierwszych w Europie prób integracji, nowoczesnej integracji. Krzysztof Rutkowski.
Ja myślę, że to jest zupełnie osobna sprawa, ponieważ dyskusja nad sensem czy nad znaczeniem pierwszej Rzeczpospolitej i wielu narodów, nie tylko dwóch, to jest, myślę, że sprawa będzie zawsze otwarta. Jedna z osób, którą wymienialiśmy podczas naszej rozmowy, autor książki Trójkąt Ukraiński, pan profesor Daniel Beauvoir, który zna się na rzeczy, ponieważ doskonale zbadał najrozmaitsze archiwa i na Ukrainie, i na Litwie, i w Rosji. Jego stosunek, to jest bardzo ciekawy sposób myślenia, dlatego że jego stosunek do Rzeczpospolitej wielu narodów nie jest stosunkiem idealizującym. Pokazuje, że demokracja szlachecka i najrozmaitsze historie, które rozgrywały się w pierwszej Rzeczpospolitej, są otoczone pewnym różowym obłokiem przez wielu polskich historyków i jesteśmy skłonni to robić, ponieważ musimy mieć jakieś ważne punkty odniesienia. Ja myślę, że te spory, te dyskusje na temat sensu i znaczenia pierwszej Rzeczpospolitej możemy pozostawić historykom. Ważne jest to, że stosunek, jak myślę, Jerzego Giedroycia i środowiska kultury był stosunkiem niesłychanie również krytycznym do dziedzictwa zarówno pierwszej Rzeczpospolitej, jak i drugiej Rzeczpospolitej. I że sposób myślenia i redaktora, i jego współpracowników, których wokół siebie gromadził, myślenia o przyszłości Polski, o przyszłości Rzeczpospolitej, nigdy nie był odwrócony, tak jak anioł historii u Waltera Benjamina, mojego ulubionego filozofa, twarzą ku przeszłości, a plecami ku przyszłości, tylko odwrotnie, twarzą ku przyszłości. Dlatego dyskusja o tym, czym była pierwsza Rzeczpospolita, czy druga Rzeczpospolita, to jest sprawa zupełnie inna. Myślę, że to, co jest jednym niesłychanie ważnym wkładem kultury do polskiej myśli politycznej i humanistycznej w ogóle, jest to myślenie o aniele historii z twarzą obróconą w przyszłość.
W pełni się zgadzam, natomiast kultura, mając przed oczami przyszłość, miała za plecami zeszyty historyczne. O tym proszę pamiętać. Jeżeli w Kijowie mówiono o pierwszej Rzeczpospolitej, to mówili o niej częściej Ukraińcy i Litwini na przykład, ale Polacy mówili bardziej krytycznie o tej pierwszej Rzeczpospolitej, a Ukraińcy i Litwini mówili o niej jako o dowodzie na to, że dla obu tych państw zawsze lepszym wyborem był wybór zachodni. I to jest patrzenie w przyszłość. To jest mówienie o dniu dzisiejszym.
Wojciech Sikora?
O ile wiem, jeszcze w Kijowie, na konferencji kijowskiej uczestniczył absolutnie kwiat elita ukraińska, z tego co wiem. Wiem, że jedna z organizatorek, pani Olga Chnatiuk, podsumowując, stwierdziła, że rzeczywiście w Kijowie teraz Jerzy Giedroycz jest obecny. No, to jest jakieś tam bez wątpienia zwycięstwo właśnie redaktora. Ja tutaj jeszcze chciałem wrócić do tego wątku, jeśli można, zachodu, ze wschodu do zachodu. Padło tutaj pytanie, czy jest znany tutaj we Francji. Krzysztof Rutkowski mówił o pomnikach, których nie ma i nie będzie, ale aczkolwiek w takim mniejszym wymiarze chciałem przypomnieć o tym, że z inicjatywy Maison Lafitte na pierwszym budynku kultury, który znajdował się przy numerze 1 Avenue Corneille w Maison Lafitte, zawisła 2 miesiące temu tablica informująca o tym, że w tym domu właśnie mieściła się redakcja kultury od 1947 do 1954 roku i że w tym domu mieszkał również Czesław Miłosz. Otóż proszę sobie wyobrazić, że była to inicjatywa tylko i wyłącznie francuska. Nasza rola była w tym żadna. W którymś momencie zajmujący się sprawami dziedzictwa i kultury przy ratuszu Maison Lafitte przyszedł i poinformował, że mają taki pomysł, żeby uczcić. To jest oczywiście mały wymiar, bo chodzi tylko i wyłącznie o Maison Lafitte, ale jednak.
Czy można właśnie pomyśleć o wpływach kultury na kulturę francuską od innej strony również? Bo przecież mówiliśmy do tej pory o myśli politycznej, o znaczeniu politycznym środowiska kultury i działalności Jerzego Giedroycia. Ale przecież nie wolno zapominać o innym aspekcie działalności kultury, o działalności kulturalnej, działalności literackiej. Teraz tak. Jeżeli przez chwilę zastanowimy się, to w historii Polski były te dwa takie etapy, czy dwie epoki, kiedy literatura polska znakomita powstawała poza granicami kraju. To był okres po roku 1831, po upadku powstania listopadowego oraz po II wojnie światowej, kiedy się okazało, że znaczna część polskiej literatury znakomitej powstaje poza granicami kraju. Jak to było możliwe? Otóż w największym stopniu dzięki istnieniu kultury. Ale mało tego. Przecież możemy spojrzeć na te sprawy w ten oto sposób. Czy na przykład jeden z najbardziej znanych, a tak na dobrą sprawę najbardziej znany polski pisarz, który się nazywa Gombrowicz, który we Francji jest na liście przebojów, w cudzysłowie oczywiście. Kilka lat temu jeden z moich studentów, wtedy pracowałem na Paris 8, robił doktorat z Gombrowicza. I on do mnie tam podchodzi, rozmawiamy o różnych rzeczach, o biografii. Po czym się okazuje, że on był święcie przekonany, że to jest pisarz francuski. Pisarze francuscy różnie się nazywają. Mają różne nazwiska, niektóre trudne do wymienia nawet dla Francuzów. Gombrowicz da się wymówić po francusku. I z pewną trudnością sobie zdał sprawę, że to jednak jest pisarz polski. Otóż, gdyby nie było kultury, gdyby nie było Giedroycia, gdyby nie było tego środowiska, gdyby Gombrowicz nie został ściągnięty z Argentyny, to co by było? Ale to jeszcze nic. Już zostawmy Miłosza. Z Miłoszem jest sprawa mniej więcej jasna. Ale zauważmy, jak ogromne rezerwy kryją się w kulturze, w rocznikach kultury, w tekstach drukowanych w kulturze, dotyczące właśnie niesłychanej polskiej literatury powojennej powstającej. To się dopiero z trudem przebija. Przebija się, ale pomału. Taką postacią jest Andrzej Bobkowski. Znakomity pisarz, który wydawany jest w Polsce niepodległej. Co pewien czas ma swoich zwolenników coraz liczniejszych. Ale jeszcze ile się kryje? Drugi wielki pisarz, do tej pory niedoceniony, którego właśnie redaktor Giedroyć wydał w pierwszym numerze kultury, Zygmunt Hauptmann, jeden z największych artystów XX wieku. A ile jeszcze, Straszewicz, można wymieniać jeszcze bardzo wielu innych pisarzy, którzy tkwią w kulturze, którzy dzięki obecności, dzięki istnieniu Maison Lafitte, tego domu, w którym jesteśmy, i dzięki działalności redaktora i jego współpracowników, przetrwali, zaistnieli, teraz są w różnych formach przetrwalnikowych. Ale ja myślę, że przyszłość należy do nich w tym sensie, że wcześniej czy później kolejne pokolenia odkryją tych pisarzy w pełni. Ja nie mówię już o pisarzach 100% odkrytych. Ja nie mówię o Nobliście, tak? Nie mówię o Gombrowiczu. Mówię o tej wielkiej rezerwie kulturalnej, która tkwi w poszczególnych numerach kultury nadal.
Krzysztof Rutkowski zwrócił tutaj uwagę na inny aspekt, bo rzeczywiście koncentrowaliśmy się na sprawach może bardziej zbliżonych do polityki. Czy ten temat, ta problematyka była również obecna podczas tych spotkań, konferencji w roku Giedroycia na wschodzie? Marek Żebrowski?
No oczywiście, z tym, że nie będę ukrywał, że dominowały aktualia i dominowały próby szukania dróg i odpowiedzi na pytanie, co dalej. Zarówno w Kijowie, jak i ostatnio w Lublinie na przykład, gdzie byliśmy razem z Wojtkiem, padały te pytania, jak na przykład dalej rozmawiać z Rosją. Z Rosją obecną, z Rosją Putina, która by nie była wymarzonym partnerem do dialogu.
A czy odpowiedzi na tak aktualne pytanie możemy szukać w spuściźnie Jerzego Giedroycia też?
Myślę, że możemy po pierwsze znaleźć odpowiedź, że ten dialog należy prowadzić. To znaczy Giedroyć z pewnością byłby całkowicie przeciwny polityce pustych gestów. To nie była według niego polityka. Polityka pustych gestów to nie jest polityka efektów. Jak prowadzić ten dialog? To jest oczywiście pytanie. Myślę, że również w taki sposób, w jaki miało to miejsce podczas konferencji w Moskwie, gdzie oczywiście, że przyszedł margines obecnej Moskwy, to znaczy liberalna inteligencja rosyjska. Ale myślę, że jeżeli Jerzy Giedroyć wydawał Arżaka, Terca, Siniawskiego i nie tylko tych dwóch panów, to przecież to są następcy dzisiaj, ludzie, którzy wydają Kontynent w Moskwie, przeniesiony z Paryża, no to są następcy tych ludzi, z którymi prowadził dialog Giedroyć, mając wciąż nadzieję na zwiększenie ich możliwości wewnątrzrosyjskich. I myślę, że to należy kontynuować.
Wojciech Sikora?
No, jedna z prelegentek na konferencji z Lublinie, Rosjanka, niestety nie przypominam sobie nazwiska w tej chwili, z kolei na tę konferencję zaapelowała, że absolutnie powinniśmy bezwarunkowo pomagać Putinowi. No tu muszę powiedzieć, że sala się, biorący udział w tej konferencji, dosyć obruszyła, mówiąc bardzo delikatnie i dyplomatycznie, i było lekkie zdziwienie, skąd taki prokremlowski punkt widzenia się pojawił. Ale były też takie, bo to na konferencji w Lublinie akurat były poruszane nie tylko tematy bezpośrednio dotyczące redaktora i kultury, ile bezpośrednio dotyczące problematyki, którą się zajmował przez cały czas w piśmie. Czyli tam były na przykład referat profesora Zalewskiego dotyczący prognoz energetycznych i zagrożeń w skali światowej. I tam były też referaty dotyczące aktualnej sytuacji właśnie na Ukrainie, na Białorusi, nie mające specjalnego odniesienia takiego wprost do kultury.
Krzysztof Rutkowski.
Jeszcze o innym aspekcie chciałbym powiedzieć, po tym, co Wojtek przed chwilą wspomniał. Wydaje mi się, że to, co mnie zaskakuje w ciągu ostatnich lat, ostatnich dwóch lat, mianowicie moi studenci na UJ-cie czy na Uniwersytecie Warszawskim, którzy urodzili się po roku 80. i którzy czytają kulturę. U wielu moich studentów, znaczy wielu, to nie są setki, okazuje się, że ci ludzie, którzy mają po 20 kilka lat, oni czytają z własnej woli poszczególne numery kultury, ponieważ znajdują tam coś bardzo ważnego. Chociaż naprawdę znajdują się w zupełnie innej sytuacji kulturowej, osobistej. To znaczy, to mnie ogromnie cieszy, co oni tam znajdują. To jest ciekawa rzecz. Otóż najmniej ich interesuje oczywiście polityka. Natomiast co ich najbardziej interesuje? Znakomita literatura, znakomite esej.
Ponieważ my tak przechodzimy wschód-zachód, to kontynuując trochę odpowiedź na pytanie, co robić z Rosją, ja bym przypomniał, że Giedroyć zawsze powtarzał, że Polska znaczy tyle na zachodzie, ile znaczy na wschodzie. I to działa w dwie strony. To znaczy, gdyby pytać, jak rozmawiać z Rosją, to za plecami tego pytania stoi pytanie, ile znaczymy w Europie. Co możemy w Europie i co robimy w Europie. Co robimy w Europie Zachodniej.
To dotyczy pośrednio tego, o czym przed chwileczką żeśmy mówili, recepcji kultury w zachodnim świecie intelektualnym, o czym mówił Krzysztof Rutkowski, że i o czym troszeczkę ja mówiłem, obecność kultury we Francji na przykład, i że ona była nikła. Otóż temu tematowi było poświęcone spotkanie w Paryżu, w gmachu głównym w UNESCO jesienią tego roku, który prowadził Krzysztof Pomian i Pierre Noradość, wybitny intelektualista francuski. I tam się zastanawiano właśnie, czy kultura była obecna w intelektualnym świecie francuskim. Okazało się, że nie była obecna. Ale początkowo nikt nie mógł odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nie była obecna. Dopiero ktoś z sali na nie odpowiedział, zwracając uwagę, że przede wszystkim wszyscy byli od tej kultury odwróceni. Wszyscy byli odwróceni od tych faszystów, którzy tam zamieszkiwali, prawda? O ten Lambert na początku, których Gazeta L'Humanité wzywała, że należy ich załatwić po prostu. Przypominam te słynne zdjęcie z komunistycznej gazety z 1946 roku, czy nawet 8 roku, ale chciałem powiedzieć tyle, że to trwało bardzo, bardzo wiele lat, że to nie tylko ten wątek, o którym mówił Krzysztof Rutkowski, że Francja sama w sobie jest ciężka, bardzo trudno przyjmuje inne literatury czy inne kultury, ponieważ ma przekonanie o swojej samowystarczalności, ale również jest ten wątek polityczny, że tutejsze elity były, no to też mówić, szalenie skomunizowane, były zlewicowane do granic zupełnie niemożliwości. I dla nich jakikolwiek dialog z emigrantami właśnie gdzieś tam faszyzującymi był po prostu niemożliwy, był zupełnie niemożliwy. Aczkolwiek nie było tak źle do końca, jak się potem pogrzebie to kwestię relacji, kultury ze światem zachodnim francuskim w tym przypadku, to oczywiście nie było tak, że tych kontaktów nie było, bo te kontakty bardzo duże miał Józef Czapski, bardzo duże miał później Jeleński i tak dalej, i tak dalej.
To bardzo ciekawe panów refleksje, a ja chciałbym jeszcze nawiązać do tego, co przed chwilą powiedział pan Marek Żebrowski, mianowicie o tym powiązaniu znaczenia Polski, że tyle znaczymy na zachodzie, ile wiemy, czy znaczymy na wschodzie. Czy zatem troszkę nie szkoda, że tu na zachodzie ten rok Jerzego Giedroycia nie miał jeszcze większego znaczenia, nie było jeszcze więcej imprez, bo tak sobie pomarzyłem przez chwilę, że wchodząc do Unii Europejskiej mówiliśmy o tym, jak to z nas wspaniali znawcy polityki wschodniej. Mówiliśmy o tym, że chcielibyśmy doradzać w sprawach wschodnich, no i mamy wspaniałą przecież spuściznę Jerzego Giedroycia, właśnie tą całą koncepcję ULB. Gdybyśmy tak potrafili przekonać do tego współczesnych polityków Unii Europejskiej, no to może nie spotykalibyśmy się z takimi pomysłami, że już dalej Unia Europejska nie powinna się rozszerzać, bo to może niebezpieczne, że no może byłoby lepiej, gdyby ta polityka wschodnia była oparta na doświadczeniach ludzi, którzy wyrośli w państwie, które no właśnie ma ogromne doświadczenia w tej materii.
No, wszyscy się spodziewali, że taką rolę Polska odegra. Wielu ludzi związanych z kulturą, nie tylko z polityką polską.
Zawiedli się?
Ja nie byłbym tu całkowitym pesymistą. Ja ciągle liczę, że ta rola pewnego rodzaju pomostu jest do odegrania. Z tym, że tu bym zróżnicował tą taką bieżącą politykę od rzeczy takich trwałych, które dzięki kulturze już weszły, to znaczy rzeczy tych związanych z pojednaniem z Ukrainą, Białorusią czy Litwą, to o czym przed chwilą mówiliśmy, że tam redaktor jakoś istnieje jednak, jak wyszło z tych rozmaitych konferencji istniejących. Ja ciągle mam nadzieję, że polski głos w Unii Europejskiej na przykład jednak zacznie być trochę bardziej słyszalny. Na razie chyba nie jest. Zobaczymy, może takim papierkiem lakmusowym może będzie ta ostatnia inicjatywa trzech posłów Europarlamentu, którzy dwa tygodnie temu odbyła się w Parlamencie Europejskim wystawa poświęcona paryskiej kulturze. Wystawa przygotowana przez Marka Krawczyka i Towarzystwo Opieki nad Archiwami Instytutu Literackiego w Paryżu. Odbyła się więc w parlamencie wystawa z inicjatywy ze strony polskiej Bronisława Geremka, ze strony litewskiej byłego prezydenta Litwy Witautasa Landsbergisa i ze strony estońskiej aktualnego prezydenta Tomasa Ilesa. Celem tej wystawy było uświadomienie tej zachodniej części Europy, że istnieją postaci takie Jerzy Giedroycz, w jakimś sensie wspólne dla kilku co najmniej państw z tej wschodniej części Europy. Wystawa jest pierwszym stopniem pewnego planu. Mianowicie chodzi o to, żeby jeden z głównych gmachów Parlamentu Europejskiego w Brukseli, w którym mieszczą się biura prasowe, otrzymał imię Jerzego Giedroycza właśnie. No i teraz zobaczymy, mówiąc o tym papierku lakmusowym, zobaczymy, czy otrzyma. Oczywiście to nie przesądzi jeszcze o rzeczywistej roli Polski w Unii Europejskiej, ale może będzie jakoś znamienne.
Marek Żebrowski, jak pan sądzi, jak to jest z tą rolą Polski, z tym pomostem? Czy mamy szansę jeszcze przekazać Unii Europejskiej wiele mądrych koncepcji, które przecież narodziły się między innymi tutaj w Maison Lafitte?
Jeśli idzie o kwestię tego pomostu, jakim Polska miała być, to ja bym znowu nas nie przeceniał. Ukrainie, to ten pomoc w dużej mierze jest już niepotrzebny. Natomiast nam na przykład jest potrzebna Unia Europejska do rozmów z Rosją. Ona jest nam potrzebna, ale żebyśmy umieli z tego korzystać, to w samej Unii Europejskiej potrzebne jest doprowadzenie do konkluzji debaty, czym ma być Unia Europejska. I to jest może odpowiedź na pytanie o wstrzymywanie procesu rozszerzenia Unii. Odpowiedzmy sobie, czym ma być Unia Europejska, ponieważ w momencie, kiedy ta debata pojawia się, to ja przypominam sobie zawsze teksty Mieroszewskiego bodaj z lat 70., gdzie on pisał o Rosji i pisał o organizmach państwowych zbyt dużych do sprawnego funkcjonowania. To nie jest argument przeciwko rozszerzeniu Unii, natomiast to jest kolejne pytanie, jak ta Unia ma funkcjonować. W takim składzie, czy w rozszerzonym składzie, czym ona ma być?
No tak, ale skoro mówi pan, że nam do rozmów z Rosją potrzebna jest Unia Europejska, no to ktoś stojący z boku może w takim razie zapytać, no to jeżeli wy potrzebujecie do rozmów ze swoim, było nie było, wielkim sąsiadem, ważnym sąsiadem, pośrednika w postaci Unii Europejskiej, no to jaki z was ekspert od spraw wschodu?
Primo, nie użyłbym słowa pośrednika, ponieważ my rozmawiamy, inaczej, my jesteśmy członkiem pewnego układu politycznego pod tym Unia Europejska.
Jeżeli... Ale to nam daje większą moc, prawda? To zaplecze unijne pozwala nam mówić mocniej.
Jeżeli je mamy i jeżeli umiemy z niego wykorzystać.
Jak sądzę, była to bardzo, bardzo interesująca wymiana myśli, poglądów tutaj w Maison Lafitte. Dziękujemy bardzo serdecznie Państwu, naszym gościom za udział w tej dyskusji i przede wszystkim za gościnę tutaj w tak wspaniałym miejscu. I myślę, że na zakończenie jeszcze Wojciech Sikora.
Pan Henryk zaczął od tej obawy wciągania redaktora na ołtarze, wykuwania posągów z brązu. Ja sądzę, że chyba jednak w tym roku nic takiego się nie stało. Z tego jestem zadowolony.
Miejmy nadzieję, bo on by tego na pewno nie lubił.
Ja na zakończenie przypomnę naszym słuchaczom, że w tej wspólnej dyskusji, debacie Radia Polonia i Radio France International, tu w Maison Lafitte udział wzięli Henryk Giedroycz, Wojciech Sikora, Marek Żebrowski i Krzysztof Rutkowski, a w imieniu Radia Polonia żegna się z Państwem Paweł Lekki. Dziękujemy bardzo.